Your looks intoxicate me. Even though your folks hate me, there's no one like you, Eleanor Remy. Your looks intoxicate me. Even though your folks hate me, there's no one like you, Eleanor Remy.
Konferencje dla młodzieży w Radiu Rodzina Diecezji Kaliskiej. Zaprasza ojciec Oskar Maciaczyk, franciszkanin.
Cześć Boże, przy mikrofonie ojciec Oskar Maciaczyk, franciszkanin. Bardzo mi miło, zapraszam do audycji młodzieżowej. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Porozmawiamy sobie dzisiaj o kryzysach. O takich kryzysach, które są bardzo dobre. Czy kryzysy mogą być dobre? Słuchajcie, ktoś mi teraz opowiadał, że nie tak dawno, zresztą nie ma się co dziwić, bo przyszły trudne czasy, epidemia i związane z tym różne obostrzenia, problemy na studiach, problemy w pracy, nie można się ruszyć, nie można wszystkiego załatwić. I ktoś mi opowiadał, że czuł się fatalnie, że czuł się, załatwiając różne sprawy, niczym taki człowiek przedzierający się przez ciemny las, przez gęsto porośnięty las i jeszcze z taką szabelką w ręku, żeby tylko przecinać te wszystkie przeszkody przed sobą, te chwasty, chaszcze, gałęzie, żeby tylko przedrzeć się przez ten ciemny las. Myślę, że niekiedy czujemy się tak w swoim życiu i na pewno nie jeden raz mieliśmy takie sytuacje, chociażby lęki, różne takie straszne myśli, czy uda mi się skończyć to, co zacząłem, czy uda mi się zrealizować mój projekt. Niektórzy tak na studiach mówią przed sesją, że jeszcze ten egzamin, tak, kładą się spać o drugiej w nocy, budzik już nastawiony na czwartą nad ranem, chwila snu, ten stres i te wszystkie problemy potęgują się niesamowicie, że żołądek jest ściśnięty, że aż wszystko boli i wydawać by się mogło, że się nic nie uda. No i słuchajcie, potem okazuje się, że z taką szabelką w ręku udało się przedrzeć przez ten ciemny las, że udało się przejść przez te wszystkie problemy, że wszystko dobrze się skończyło. I o czym myśli wtedy taki człowiek, który przeszedł przez ten trudny czas w swoim życiu? Może taki człowiek wchodzi do kościoła, do którego zawsze wchodził, żeby się pomodlić? Może taki człowiek klęka przed krzyżem, przed obrazem, przed figurką, która jest przy jego łóżku. Może jest w tym miejscu swojej modlitwy, które ma gdzieś w swoim mieszkaniu. I o czym wtedy myśli? Czy z wielką odwagą potrafi spojrzeć w oczy Pana Boga? Czy czasem spuszcza głowę i wstydzi się przed Bogiem? Dlaczego miałby się wstydzić? Bo czy patrzył na tego Boga wtedy, kiedy przeżywał te wszystkie problemy? Czy była wtedy modlitwa, którą nazywamy modlitwą zaufania? Czy towarzyszyły modlitwie wtedy takie słowa: Jezu, ufam Tobie? Miałem taką sytuację kiedyś, to osobiste moje świadectwo, kiedy 4 lata temu poproszono mnie, żebym był przewodnikiem pielgrzymkowym jednej grupy, ponieważ jestem duszpasterzem akademickim we Wrocławiu. Było to we Wrocławiu właśnie. Wrocławska pielgrzymka wychodzi z Wrocławia 2 sierpnia, dochodzi do Jasnej Góry 10 sierpnia i dla mnie, kiedy pierwszy raz miałem być przewodnikiem grupy, to było trudne doświadczenie. Bardzo się denerwowałem. Pamiętam, przeżywałem to niesamowicie, no dlatego, że żeby przygotować taką grupę pielgrzymkową, trzeba pomyśleć o wszystkim, żeby grupa bezpiecznie mogła przejść z Wrocławia na Jasną Górę, no i trzeba pomyśleć o służbie medycznej, o jakimś logistycznym zabezpieczeniu, o służbie muzycznej i tak dalej, i tak dalej. Kto był na pielgrzymce, ten wie, jak to wygląda. Nerwy niesamowite. Okazuje się, jeden dzień pielgrzymki, pielgrzymka idzie, wszystko gra. Kolejny dzień pielgrzymki, wszystko idzie, wszystko gra. I dochodzimy już do Częstochowy. Jest taki moment przed Częstochową, który my na wrocławskiej pielgrzymce nazywamy Górką Przeprośną. To rzeczywiście jest zatrzymanie się i msza święta przy Górce Przeprośnej. Tak, to jest naprawdę górka, ale ta górka jest przeżywana jeszcze w sensie duchowym. Jest to moment, kiedy pielgrzymi przepraszają się nawzajem, bo na pielgrzymce wiele się wydarzyło, nie jeden raz ktoś się z kimś pokłócił, może nie jeden raz jest taka sytuacja, że idą obok siebie ludzie, którzy nie są pojednani, może nie potrafią sobie przebaczyć już wiele lat i górka przeprośna to takie przepraszanie się nawzajem. Widać wtedy, jak pielgrzymom łzy płyną po policzkach, jak rzeczywiście są takie sytuacje pojednania czy też przebaczenia sobie, a ja pamiętam doświadczenie takie moje osobiste wtedy, że spuściłem głowę i powiedziałem: Panie Boże, przeprosić to ja muszę Ciebie, bo nie zaufałem Ci. Dlaczego ja się nie modliłem, żeby pielgrzymka dobrze przeszła, żeby dobrze się odbyła, żeby wszystko było dobrze zorganizowane? Dlaczego nie potrafiłem Tobie zaufać? I okazuje się ostatni dzień pielgrzymki i okazuje się, że to wszystko jest na najwyższym poziomie, że Pan Bóg zatroszczył się o każdy detal, że pielgrzymi są zadowoleni, są bezpieczni, że pielgrzymka już się kończy. Ja wtedy spuściłem głowę i to była moja górka przeprośna. Dlaczego Tobie nie zaufałem?
Your looks intoxicate me, even though your folks hate me. There's no one like you, Eleanor, really.
Czy mieliście, droga młodzieży, drodzy radiosłuchacze, takie sytuacje w swoim życiu właśnie, że przedzieraliście się przez ten gęsto porośnięty las w swoim życiu? Różne sytuacje, różne problemy. I nie wiadomo, co robić, nie wiadomo, tak brzuch ściska, wszystko boli, strach niesamowity, lęk paraliżuje, a okazuje się, że wszystko dobrze się skończyło, że Pan Bóg nad wszystkim czuwa, udało się. Panie Boże, dlaczego nie potrafiłem Tobie zaufać? Słuchajcie, i pojawiają się takie sytuacje w naszym życiu. Pan Bóg tak nas kocha, tak troszczy się o nas. Sam mówi Jezus w swojej jednej mowie, że wszystkie włosy na głowie są policzone, że nie chce dla nas nieszczęścia. On jest miłością, ale często właśnie dopuszcza trudne sytuacje w naszym życiu, bo nas kocha i właśnie jeżeli nas kocha, to dopuszcza te trudne sytuacje w naszym życiu po to, żebyśmy mogli coś zobaczyć. Żebyśmy może zmienili kurs w naszym życiu, bo obraliśmy zły kurs. Może idziemy w złym kierunku. Nasze wybory, nasze decyzje prowadzą do czegoś niedobrego, do tragedii może. I Pan Bóg nas tak kocha, że chce to nasze dotychczasowe życie zrujnować. I może ktoś się wtedy denerwuje, tak? Może ktoś w tych momentach nawet bluźni przeciwko Panu Bogu. Panie Boże, dlaczego Ty rujnujesz mój świat, to co sobie stworzyłem, mój świat, w którym mi jest teraz tak dobrze. To, co mnie otacza, jest takie fajne. A Pan Bóg? Panie Boże, Ty jesteś niedobry, rujnujesz mój świat. Ale po pewnym czasie możemy się zorientować, że dobrze było, że Pan Bóg zrujnował mój świat. Dobrze było, bo zmieniłem kierunek. Ta trudna sytuacja, to trudne doświadczenie pokazało mi, że gdzie indziej jest piękno, dobro, miłość, życie. Tam, gdzie mnie Pan Bóg prowadzi. I musiał Pan Bóg czasami tak mnie wziąć za ubrania, tak chwycić mocno, potrząsnąć mną i powiedzieć: nie tam, innym kierunku masz iść. Ja się może denerwuję w tym momencie, ale z perspektywy czasu mogę powiedzieć: Panie Boże, dziękuję Tobie, że przechodziłem przez ten trudny czas w moim życiu, że buntowałem się, że właśnie był jakiś konflikt wewnętrzny, a zarazem konflikt z Tobą, Panie Boże. Nie zgadzałem się, ale dzisiaj mogę powiedzieć: tak, miałeś rację. Dziękuję Ci za to trudne doświadczenie. Dziękuję Ci za to, co zrobiłeś, że jak ta lokomotywa na torach, czasami ta zwrotnica musi zostać przestawiona, żeby pociąg mógł pojechać w innym kierunku, w tym właściwym kierunku. Panie Boże, dziękuję Tobie za ten zwrot. To było mi potrzebne. Ile razy ktoś mówi, że Panu Bogu chyba nie zależy na mnie, że Pan Bóg nie prowadzi mnie dobrą drogą, że Pan Bóg sprawił, że dzieje się w moim życiu coś niedobrego. Ile razy tak było? A dlaczego wtedy nie potrafiliśmy zaufać? A potem, kiedy jest dobrze, trzeba podnieść głowę. Trzeba wejść do tego kościoła, który jest moim kościołem, gdzie jest jakaś moja prywatna modlitwa. Mam taki zwyczaj, wchodzę tam na adorację. Jest miejsce modlitwy w moim domu. Czy ja się czasem wtedy nie zawstydzę? Ta górka przeprośna, o której przed chwilką mówiłem, ma się dokonywać w naszym życiu bardzo często. Przepraszam Cię, Panie Boże, że nie zaufałem Tobie. Że nie potrafiłem powierzyć Tobie swojego życia. Dlaczego byłem taki głupi, że kiedy przechodziłem przez te trudności, nie potrafiłem zawierzyć, nie potrafiłem oczami zaufania spojrzeć na krzyż, na Najświętszy Sakrament? Dlaczego? Tak, kiedy przychodzi dziękczynienie za to, że wszystko się ułożyło, powinno być również przeproszenie. górka przeprośna, nawet zawstydzenie się przed Panem Bogiem, że nie zaufałem, a Pan Bóg prowadzi nas najlepszą z najlepszych dróg.
Your looks intoxicate me, even though your folks hate me. There's no one like you, Eleanor, really.
Słuchajcie, niektórzy jeszcze mówią, że Pan Bóg się gniewa. Jest coś takiego jak gniew Boży. Mówimy święty gniew. Ale to nie chodzi o to, że coś złego zrobiłem, że nie zaufałem Panu Bogu, że wykroczyłem przeciwko Jego prawu i Bóg się gniewa teraz i grzmoty z lewej i z prawej i teraz różne kary z lewej i z prawej. My musimy dobrze zrozumieć gniew. Gniew Boga, święty gniew. Bo Bóg tak nas kocha, że właśnie nie chce dla nas zguby, nie chce zatracenia, nie chce naszej śmierci. On chce, żebyśmy przylgnęli do Jego miłości. On pragnie życia, bo Bóg jest miłością, Bóg jest życiem i pragnie nas mieć przy sobie. Jeżeli ktoś mówi gniew, gniew Boga, święty gniew, to jest właśnie to potrząśnięcie nami, żebyśmy zmienili kurs, żebyśmy odeszli od tego, co złe, co niedobre i poszli drogą prawdy, drogą Jego przykazań. Jego gniew, święty gniew, to jest gniew nie na nas, ale gniew o nas, który wynika z tej walki o nas. Bóg nie chce walczyć z człowiekiem. Bóg chce walczyć o człowieka. Droga młodzieży, drodzy radiosłuchacze, przed nami czas wakacji. Myślę, że to jest czas takiej refleksji, kiedy będzie więcej właśnie takich dobrych chwil, żeby się zatrzymać, pomodlić. Podejmijmy taką refleksję nad swoim życiem. Ile razy było tak, że szliśmy w złym kierunku i coś się wydarzyło, coś się zmieniło. Jestem dzisiaj na dobrej drodze, dzięki jakiemuś problemowi, który był dopustem Pana Boga. Słuchajcie, jest taki moment w Ewangelii, kiedy apostołowie byli troszkę sfrustrowani, bo przypłynęli do brzegu z pustymi łodziami. Oni mieli mieć jakiś dorobek swojej pracy, oni wypłynęli, żeby coś złowić, a oni wracają pustymi łodziami. I Jezus do nich mówi, zarzućcie sieci jeszcze raz. Oni zaufali i zarzucili sieci jeszcze raz. Także łodzie się nawet zatapiały, bo już tak obfity połów był. I ci apostołowie nie zauważyliby i nie doceniliby tego cudu obfitości, który się dokonał, gdyby nie przeżyli pustki, gdyby nie doświadczyli najpierw pustej łodzi. I to było najpierw potrzebne, żeby docenić, dowartościować, żeby zauważyć, kim jest Jezus. Nie byłoby zauważenia cudu obfitości, gdyby nie doświadczenie pustki. Zatem, kiedy w naszym życiu przedzieramy się przez ten ciemny las, kiedy jest ciężko, niech będzie więcej zaufania. Żebyśmy w chwili wdzięczności nie musieli się przed Bogiem zawstydzić. Przepraszam, że nie zaufałem. Przepraszam, że nie powierzyłem swojego życia Tobie. Zatem kończymy ten cykl Kateches dla młodzieży. Będziemy słyszeć się dopiero po wakacjach. Zapraszam serdecznie przed odbiorniki i zachęcam Was do powierzenia swojego życia Panu Bogu. Do usłyszenia.
Your looks intoxicate me, even though your folks hate me. There's no one like you, Eleanor, really.
Konferencje dla młodzieży w Radiu Rodzina Diecezji Kaliskiej zaprasza ojciec Oskar Maciaczyk, franciszkanin.